Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Bardzo się cieszę. Naprawdę, ja powiem tak, jestem rozgrzany tym słowem, które dzisiaj od rana słyszałem. Od poranku już, na modlitwie i teraz. Najpierw brat Jakub mówił, a później brat Piotr mówił. To jakiś znak. Sami apostołowie. Ja tak powiem może, bo Piotra znam. I bardzo się cieszę, że mogę się z nim tu spotkać i znowu słuchać go i widzieć ten ogień w jego sercu. Potężny ogień. Widzieliście ten ogień? I czuliście go? I ja pamiętam, jak poznałem go pierwszy raz krótko, może to było parę lat temu, krótko po jego nawróceniu, to on właśnie miał taki ogień. Tak jak dzisiaj Jakub mówił, że my jak się nawrócimy do Pana, to chcemy nawet wyprzedzić Jezusa, nie? Taki mamy zapał, doświadczenia, tak byśmy biegli. Pomyślałem wtedy, że tak, że nie powinniśmy go wyprzedzać absolutnie i nie powinniśmy, o dwie rzeczy powinniśmy się troszczyć, żeby go nie wyprzedzać i żeby nie zostawać za daleko z tyłu, żeby naprawdę po prostu iść za nim, bliziutko i za nim, krok w krok za Jezusem. To jest, wiecie, czujność w dwie strony musi być, bo może nas, powiem, spalić własny ogień. Ja tak myślałem o Piotrze, kiedy widziałem jego gorliwość. Tak się cieszyłem, bo przecież to cieszy, nie? Ale jak widzisz naprawdę taką gorliwość, taką potężną gorliwość, to tak myślę sobie, jej, żeby się nie zapalił, w sensie swoim ogniem. Rozumiecie? Boży ogień nie zrobi szkody, kochani, ale kiedy człowiek nie umie jeszcze rozróżnić i dokłada i zaczyna się palić jego ogień, wiecie, jego gorliwości, jego myśli, jego pragnień. Jeszcze nie umie rozeznać woli Bożej, a już świat chce zdobywać, tak? Jeszcze może Bóg chce sieć tutaj uci, a on już nie, aż tak. Jak myślałem, tak modliłem się o to, żeby po prostu Bóg... Ja znam takich ludzi, którzy byli tacy gorliwi, wiecie, kończą strasznie nieraz. Nie wszyscy oczywiście są, ale są takie, to jest możliwe. Żeby ten własny ogień się nie zapalił i własny ogień spali, wiecie, spali wszystko. Boży ogień nie. Boży ogień wypali po siedemkroć i zostawi szlachetne, czyste, piękne Boże ogień. A tak myślę, co uratowało Piotra przed tym, żeby się nie spalił. Myślę, że właśnie to, o czym on mówił. Że on rozumie, co Bóg chce zrobić w jego życiu. Wykształtować obraz Jezusa Chrystusa. Żeby wziął swój krzyż i poszedł za Jezusem. Wiecie, jak człowiek ma ten cel, to nie zapali się jego własny ogień. I może być gorliwym nie tylko przez 5 lat, ale przez 50, jak mu Pan da żyć. I takim samym gorliwym. Takim samym, bo Boży ogień się ciągle pali. Ciągle się pali. On nie ustaje. Ogień Ducha Świętego się ciągle pali. Nasz nieraz tak wybucha, że wszystkich pali dookoła i nas. A później go nie ma. Ale Boży ogień. Chwała Panu Bogu, że Pan nie powiedział zapal swój ogień i tam pilnuj go, że Bóg zapala ogień. Jezus powiedział tak, pragnę, przyszedłem rzucić ogień na ziemię i pragnę, żeby już płonął. Wiecie, On tym ogniu myślał, Jezus Chrystus. O mocy Bożej i o ogniu, który przepławia nas, przemienia nas, wypala właśnie to nasze stare życie, a formuje nowe, chrystusowe, niezniszczalne życie, chwała Bogu, wieczne życie. Jezus jest życiem wiecznym. Jezus jest życiem wiecznym. On. A więc kiedy On jest wykształtowany, zostaje wykształtowany w nas, czy jest ten proces, kształtuje się w nas wieczne życie. I Słowo Boże mówi o nas, że my mamy żywot w sobie. Wtedy mamy żywot. Ktoś powie, jak to? Ja tylko mogę tak wziąć tego żywota. Nie. To jest taki Boży, cudowny, doskonały plan. Że my mamy żywot wieczny w sobie. Mamy go w sobie. Ale nie to. To nie jest powód do pychy. O, ja mam żywot wieczny w sobie. Kto mi co zrobi? Nie. To tylko wtedy go mam, kiedy Chrystus jest wykształtowany, bo Chrystus jest życiem wiecznym. Ja jestem żywot. I On musi być wykształtowany w nas. A jak Chrystus bywa, zaczyna być kształtowany w nas, to co w nas właśnie narasta? Pokora. Bogobojność, wierność, miłość, to się objawia. Hardość, nawet nie wspomnisz o tym. Kłótnia, kłótliwość, zawiść, zazdrość, gniew. Nawet powiem, myśleć o tym nie trzeba. Nawet myśleć nie trzeba, bo w Jezusie nie było tego. Jezus był czysty na skroś i święty. Będziemy mówić o służbie na tej konferencji. o służbie z głębi serca i z głębi duszy, w ogóle o duchowej służbie. Słyszałem już to zdanie, że wczoraj też mówiliście o służbie. O służbie w duchu. I musimy zrozumieć to i chciejmy to zrozumieć, bracia i siostry, i prosić Pana, aby ten czas tutaj naprawdę wyrył w nas świadomość tego, na czym polega służba duchowa. Że my jesteśmy naprawdę powołani do duchowej służby. Służby, powiem, pierwszego sortu, pierwszej jakości, najwyższej. To nie jest chłam. To nie jest coś, co dzisiaj, wiecie, dzisiaj można, widzi się, jak ludzie służą, jak ludzie pracują, jak, powiem, minimum wkładu, a maksimum zysku, tak? Widzimy to wszędzie, wiecie, taką niesprawiedliwość. Ludzie uczą się wprost tego, że to jest sztuka właśnie, włożyć nic, a wziąć wszystko. To jest najlepsza sztuka, jest najbardziej, powiem, ustawiony człowiek w życiu, który nie włoży nic, a weźmie wszystko. Jezus nigdy tak nie uczył. Słowo Boże nigdy tak nie uczyło. I to przenika do Kościoła i wydaje się, że tak. Tak jak Piotr mówił, nie myślą ludzie o tym, jak się wyrzec z tego, co mam, a raczej o tym, jak pomnożyć jeszcze to, co mam. Jak zabezpieczyć, jak zagwarantować to, co mam. Mam na przykład zdrowie, a tak bym chciał, no i najlepszy gwarant to Jezus Chrystus, lekarz. Tak zagwarantować, żebym już nigdy nie był chory, żeby nigdy nie przyszło na mnie żadne doświadczenie, jeśli chodzi o chorobę. Mam trochę pieniędzy, ale tak ustawić się, tak, takie błogosławieństwo wziąć, żeby to się pomnożyło, żebym nigdy głodu nie zaznał, żebym mógł sobie tam też pojechać i to zrobić. Nie mamy nastawienia, jak wyrzec się. My umiemy się trzymać tego, tak dobrze to Piotr mówił. My umiemy to trzymać, tak kurczowo powiem, tak umiemy. To stary człowiek umie chować, trzymać, zbierać. My się musimy u Jezusa nauczyć, jak stracić życie. Kochani, to niekoniecznie stracić, nie wiem, samochód, który teraz masz. Nie. To stracić te więzy, które powodują, że ty jesteś na przykład dumny, zadowolony, że ty nie umiesz sobie wyobrazić życia bez samochodu i tak dalej. I jeszcze więcej. Stracić te więzy, te duchowe więzy. Oddać wszystko Bogu i umieć przyjąć błogosławieństwo, ale umieć też przyjąć, kiedy przyjdzie doświadczenie, kiedy rozkradną mienie wasze. Tak? Oni się cieszyli. Ci pierwsi chrześcijanie. To jest nauczyć się stracić życie. I może być tak, że niczego nie stracisz. Ani samochodu, ani wypłaty, ani pracy nie stracisz nic, ale nauczysz się, jak stracić życie i stracisz życie. I będziesz już w innym, całkiem innym wymiarze żył. I to takie też piękne było, że my mamy swoje plany na życie, każdy z nas ma. I człowiek, póki nie pozna Jezusa Chrystusa, to myśli, że to jest najgorszy plan na życie, Jezus Chrystus. Ja mam lepszy. Ludzie w tym świecie myślą, że mają najlepsze plany na życie. I póki człowiek naprawdę nie zaufa Jezusowi, nie odda mu swojego życia, nie przyjdzie zapytać się Jezusa, nie przyjdzie poprosić Jezusa, to dalej uważa, że on ma najwłaściwszy plan. Ale kiedy pozna Jezusa Chrystusa, Jezus mu pokaże plan na życie, to wszystkie plany już nieważne. I można je odrzucić, i można je odłożyć. I faktycznie Jezus daje szczęśliwe życie. Chwała Panu Bogu. Chciałbym przeczytać z Ewangelii Jana kilka wierszy z bardzo znanej historii, zapisanej w 4 rozdziale. Kiedy Jezus rozmawia z Samarytanką. I może, żeby nie czytać całej historii, bo ją na pewno wszyscy znacie, od 19 do 24 wiersza. Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus: niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Pan Jezus objawia tutaj niesamowitą rzecz, wielką rzecz. I objawia tą rzecz zwykłej kobiecie. Wiecie, to jest też piękne. Samarytanka. W pogardzie u Żydów. Samarytanie. Taki naprawdę, taka zgardzona nacja. Mieli powody, powiem. Jedni i drudzy. Tak się ułożyła ich historia. Ale to była hańba. Wiecie, no wybrał sobie, powiem, Pan Jezus Chrystus, no nie mógł gorzej, po ludzku. I pomimo tego, że rozmawia z Samarytanką, to już raz, a jeszcze jaką Samarytanką, prawda? Jakim człowiekiem? Ile ta kobieta w swoim życiu, powiem, miała i nieprawości, i grzechów. Ona nawet wśród Samarytan była, powiem, na uboczu, na odstawce. Zobaczcie, Pan Jezus, nie patrząc na to, objawia jej jedną z niesamowitych, wielkich, niesamowicie wielkich rzeczy. Kiedy w tym momencie Pan Jezus jakby po raz pierwszy odrzuca wielowiekową tradycję. Nie tylko tradycję, ustawy. Nie tylko ludzkie ustawy, Boże ustawy. W tym momencie, kiedy ta rozmowa trwa, to ta tradycja wielowiekowa trwa już w Samarii. Nasi ojcowie na tej górze oddają cześć Bogu. A więc powiem, taka pobożna, religijna tradycja, czy życie religijne nawet powiem. Bo to nie możemy teraz mówić tradycja. Nie, to była służba dla Boga. Oni tak to rozumieli. My teraz rozumiemy inaczej służbę dla Boga. I my możemy Bogu tu oddawać cześć na tej trawie, ale też i w kościele zbudowanym, tak? Ale kiedyś ludzie nie znali takiego czegoś. I to nie była, powiem, religia. To było naprawdę, oni wiedzieli, że to jest jedyny sposób na uwielbienie Boga. I Samarytanie ustalili, że to jest u nich. No bo na tyle nie kochali Żydów, żeby nie chodzić do Jerozolimy, więc ustalili u siebie. A Pan Jezus mówi tak, ani tutaj, ani w Jerozolimie. Już w Samarii wieki trwał ten powiem, to życie religijne, życie bogobojne. A co dopiero Jerozolima? Już blisko 2000 lat w Jerozolimie, powiem, skupiało się i tętniło życie religijne. Jeżeli jakiekolwiek życie religijne prawdziwe było, to tam. I to Bóg ustanowił, to Bóg powiedział, ja sobie wybrałem to miasto, ja sobie wybrałem to miejsce, tu będzie przebywać moja chwała. Wiecie, jakie... I to wieki trwało, to nie było rok, pięć, to nie było tak, że ktoś się urodził i jakiś taki przebojowy człowiek i ustalił, nie, robimy kult maryjny na przykład. Nie, to nie było tak. To Bóg ustanowił to. I Jerozolima była jedynym miejscem, naprawdę jedynym przez Boga ustanowionym miejscem dla oddawania chwały Bogu. I Jezus teraz mówi Samarytance, oznajmia, że to mija. To mija. On mówi, że ani w Samarii, ani w Jerozolimie, ani w żadnym innym miejscu. Wierz mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Bogu, chwały Bogu. Jezus oznajmia, że nadeszła nowa era. Nadchodzi, nadeszła już nowa era w duchu i w prawdzie. Ani na tej górze, ani w Jerozolimie, ani w żadnym innym świętym miejscu, wybranym miejscu, obranym miejscu. Nadchodzi era, kiedy prawdziwi czciciele, prawdziwi chwalcy będą oddawali Bogu cześć w duchu i w prawdzie. Rozumiecie, taką powiem niesamowitą rzecz, tak wielką rzecz, Pan Bóg odznajmia, Pan Jezus odznajmia prostej Samarytance. Bracia i siostry, to jest naprawdę, wiecie, to jest piękne. Nie myśl, że tobie Bóg nie może czegoś objawić, bo ty nie pastor, bo ty nie kaznodzieja, albo nie wiem, co tam jeszcze mamy pełno. Ach, ja to nie. Nie myśl. Jezus nie ma takich granic. Zobaczcie, o tej kobiecie. No, nawet Piotrowi tego nie objawił pierwszemu. No to byśmy rozumieli, prawda? Ale Piotra wcale nie powinien. To nie chodzi o to, że Piotra miał. Nie, jemu akurat objawił taką rzecz. No, prawda? Każdy też by chciał usłyszeć. Jezus nie patrzy. Jezus naprawdę dzieli się. Kochani, Jezus ma jawne życie. Wiecie, on przyszedł mówić o tym, co jest cenne, co jest piękne, i on mówi to każdemu. Powiem, on tobie może objawić wielkie rzeczy. On tobie może objawić wielkie rzeczy. Ty możesz z nim przeżywać naprawdę. Chciałbym, bracia i siostry, żebyście uwierzyli to, jeśli ktoś jeszcze ma takie myśli, że ach, ja to nie. Powiem, bądź wierny Panu w tym, gdzie jesteś. Bądź mu wierny. Jezusowi to jest potrzebne. Tam, nie wiem, czy masz pięciopokojowe mieszkanie, czy masz izdebkę małą. Bądź wierny. Pan Jezus tego szuka. Pan Jezus to dostrzeże. I zacznie ci objawiać wielkie rzeczy. Wspaniałe rzeczy, cudowne rzeczy. Pragnijmy tego, bracia i siostry. Pragnijmy tego, żeby od Boga otrzymywać naprawdę wielkie rzeczy, bo Bóg ma wielkie, cudowne rzeczy dla nas. Cudowne rzeczy dla nas. Ja kiedy byłem młodzieńcem, jeszcze nie byłem absolutnie pastorem, byłem młodzieńcem, synem, o, dzieckiem w domu swoim. I okres mojej młodości, a się wychowałem w domu wierzącym, ja dziękuję Bogu za to, że moi rodzice byli wierzącymi i prowadzili mnie do Chrystusa i mówili mi o Chrystusie, i ja widziałem, że w ich życiu Jezus jest najważniejszy. Wiecie, i jako chłopak, ja byłem w technikum wtedy, więc mogłem już sobie, powiem, można było tam sobie już też porządzić, tak? I swoje życie byłem poza domem. Ale ja jako ten taki młodzieniec jeszcze, ja miałem takie niesamowite przeżycia z Bogiem. Wiecie, niesamowite przeżycia z Bogiem. Kiedy przychodziło wieczór, to bardzo często, naprawdę bardzo często, ja już teraz nie pamiętam, czy to na przykład można powiedzieć, że to było dwa razy w miesiącu, czy tylko raz w miesiącu. Ale myślę, że to było raczej bliżej dwa razy w miesiącu, a nieraz to było co tydzień. Nie było codziennie, bo nie wiem, jakbym to przeżył. Ale miałem takie chwile, przepiękne chwile. Wiecie, nie mieliśmy telewizora, dzięki Bogu. To jeszcze były czasy, że powiem, z wierzących nikt nie miał telewizora. Niektórzy ze świata dopiero zaczynali mieć, większość później już miała, ale dla wierzących uważali, że to nie jest dla chrześcijanina. No dzisiaj nikt już prawie tak nie uważa. Chociaż powiem, to, co kiedyś wierzący nawet, czy ludzie oglądali w świecie w tym telewizorze, kochani, to było półświęte od tego, co się dzisiaj ogląda. Ale dzisiaj nawet to, powiem, nie razi chrześcijan. I mówią, a tam. I nie miałem tego, wiecie, nie miałem, więc nie miałem wieczorów przed ekranem. I szedłem wcześniej, powiem, byłem wolny wcześniej. I wtedy czytałem książki różne i czytałem Biblię. Przed snem. I przychodziły te momenty, wiecie, przychodziły te spotkania. Niesamowite, że Duch Święty dotykał mojego serca, wypełniał moje serce tak potężnie. I wiecie co, to słowo się stawało dla mnie takim czystym złotem. To, co, które czytałem gdzieś tam z Izajasza, z Ezechiela, no wszystko jedno. Coś tam gdzieś kiedyś, i Bóg nagle budził moje serce. I mówił do mnie w myślach, moje myśli jakby eksplodowały, coraz więcej, coraz bliżej Boga. Płakałem bardzo często. Z radości nie mogłem, płakałem bardzo często. Modliłem się, wielbiłem Pana Jezusa Chrystusa, że to takie cudowne, że to słowo taką siłę mi daje, taką radość mi to daje. Wiecie, nie wiem, nieraz to trwało, powiem wam naprawdę, do 4 rano. Nie mogłem usnąć, nie chciało mi się usnąć. Nie żałowałem, że muszę rano stać do szkoły. Nie żałowałem tego. Bo być w takiej społeczności to jest coś cudownego. Ja tak myślałem, Boże, gdybym ja takie kazanie powiedział, jak ja słyszałem teraz, w tej nocy, to by się wszyscy nawrócili, to by wszyscy pokutowali, to wszyscy letni by się stali gorącymi. Nie umiałem mówić kazań, jeszcze wtedy w ogóle nie mówiłem kazań. I był to długi okres, było wiele lat to trwało, wiecie, ja tego pragnąłem. I po prostu to były takie spotkania, powiem, stały takim stałym elementem mojego życia. A później, powiem, kiedy człowiek, oczywiście wzrastałeś duchowo, wzrastałem, chodziłem do zboru. I później to ustało. I teraz tak niedawno, nie tak dawno, no, nie ustała społeczność z Bogiem, chciałem wam powiedzieć. Nie ustała moja społeczność. Nie oziębłem, nie. Ale ustały te momenty. I tak paręnaście lat temu może tak sobie myślę, czy ja mam żałować tego, co było? No bo takich rzeczy, kochani, są takie prawie objawienia, wiecie, no to och jej, to tylko się dzielić takim czymś. Czy mam żałować tego, co było? I myślałem, że chwała Panu Bogu, że nie muszę żałować tego, co było. Bóg dał coś innego i lepszego niż tamto. A co lepszego? No nie mam. Mam też takie chwile, ale one są o wiele rzadziej. I powiem, nie to już jest główną siłą napędową mojego życia, mojej wiary, mojej radości. Już nie to. Bóg mi dał coś innego. Że otworzę Słowo Boże o drugiej w południe, przed nabożeństwem godzinę. Nieraz jest tak, że nie mam, wiecie, jak człowiek pracuje, jak ma ten... Ja nie mam czasu, powiem, ja nie mam czasu na przygotowywanie kazań, żeby siedzieć i przygotować, żeby dwie... Nie mam czasu i bym był bardzo biednym, powiem, kaznodzieją. A mówić trzeba głosić i w czwartek, i w niedzielę? Bym miał niesamowity... Bym powiedział, że najgorszy zawód to być pastorem. Jej, kochany, skąd wziąć czas? A bywa tak, że ja, powiem, 20 minut mi się uda wziąć i otworzyć... I a tam błyszczy mi, a to wiesz, już nie muszę, powiem, noc taka fajnie, to tak cicho. I Bóg wlewa mi i to się zaczyna palić w moim sercu. Ja wiem, że Bóg daje lepiej, Bóg daje lepsze rzeczy. Bóg nie robi nigdy tak z człowiekiem, że daje mu okres takiego cudownego, a później go zostawia. I później rozczarowany jesteś, czy zmartwiony. Nie. Życie z Jezusem jest naprawdę cudowne. I teraz, kiedy... Wiecie, kiedyś ktoś mnie zapytał niedawno, a jak ty miałeś powołanie do służby pastorskiej, kaznodziejskiej? Ja mówię, ja nie miałem żadnego powołania, nigdy nie myślałem o tym. A no, a jak to się stało, że ty, jak ty cię Bóg powołał? Najlepiej tak było, no mnie to Bóg powołał, jak Izajasza, nie? Nie, ja mówię, nie było nikogo w zborze. Nikogo nie było, żeby był przełożonym. Zostaliśmy jako zbór bez pastora. I powiem, zostaliśmy w takiej wielkiej, strasznej rozsypce, w takim strasznym duchowym. Więc to tak jakby tornado przeszło przez zbór, wiecie? Takie duchowe tornado. Nie było nikogo, nikomu się nic nie chciało, nawet się modlić nikomu nie chciało. I powiem, ja tam byłem jeszcze, no takim, no Waldek, no ty. Nie było, nie widzieli we mnie, że tam ja w świecie byłem, czy coś. Znaczy widzieli właśnie to, jak się dzieliłem tymi rzeczami swoimi, które przeżywam z Bogiem, to że powinieneś ty, ja widziałem nigdy. To najwyżej, jeśli tak, to tylko na rok albo na dwa. Nigdy. Ale powiedziałem wtedy temu człowiekowi tak. To nie było tak. Ty bądź, ja starałem się być wierny w tym, w czym byłem. W tym miejscu, gdzie byłem. Jak byłem dzieckiem w domu swoich rodziców, chciałem być dobrym dzieckiem. I byłem dobrym, wierzcie mi, byłem dobrym dzieckiem. Posłusznym dzieckiem. Jak mój brat nie chciał zjeść coś na obiad, bo mu nie smakowało i grzymasił, to najpierw brat dostał, później musiał mi Waldek zjeść. No i Waldek zjadł. Czy mu smakowało, czy mu nieraz nie smakowało. Ale Waldek zjadł. Chciałem być grzesznym dzieckiem. A później, kiedy byłem w małżeństwie i miałem swoją żonę, miałem jedno dziecko, dwójkę, to ja chciałem być dobrym mężem, po prostu. Ja wiedziałem, że to jest moja rola i przed Bogiem ja odpowiadam za to. Ja chciałem być dobrym mężem. Ja nie myślałem, że jak ja będę dobrym mężem, to ja będę dobrym pastorem. Nic, nigdy mi nie przyszło. Ja myślałem, że przez całe życie nie będę pastorem, bo po co? Ale jestem tutaj, jestem mężem swojej żony, mam rodzinę, więc mam być taki, jak Bóg mówi, jak Słowo Boże mówi. I to chciałem. I tego szukałem. I dlatego mówię o tym do was. chciałbym, żebyście wynieśli, powiem, swojego, w swoim sercu z tej konferencji, żebyście wynieśli, że tam, gdzie jesteś, Bóg może ci wielkie rzeczy objawiać. Samarytance w tym pustynnym miejscu, w tym, nie, powiem, takim odludziu, i Samarytance Jezus objawił niezwykle ważną rzecz. Niesamowicie, w ogóle rewolucję, jeśli chodzi o służbę dla Boga. Pan Jezus powiedział: niewiasto, wierz mi, już ani na tej górze, ani nawet w Jerozolimie. Chociaż potwierdził później, że to wy żeście wymyślili, my wiemy, co chwalimy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Więc Jerozolima, tak naprawdę, mówiąc na twoje pytanie, ale nie ma sensu mówić ci, że Jerozolima, bo powiem ci więcej, już w Jerozolimie ustaje służba i już tam nie będą chwalić Boga. Bóg już nie takich szuka. Bóg szuka tych, którzy by mu oddawali cześć w duchu i w prawdzie. Kochani, i Pan Jezus Chrystus on ma pragnienie takie, aby przemawiać do nas, aby błogosławić nas, abyśmy przeżywali naprawdę piękne rzeczy, piękne chwile. On chce prowadzić nas. On chce, żebyśmy wzrastali w wierze. On chce, żeby ta światłość Boża by coraz głębiej nas przejmowała i jaśniała z nas. On chce. Jezus jest właśnie tym Bogiem, który się o każdego troszczy. Jezus jest tym pasterzem, który nie, powiem, tylko patrzy po wierzchołkach. Ale Jezus każdego z nas zna z imienia, prawda? Każdego z nas, co poranek woła, jak mówi o swojej owczarni, do której przychodzi każdego dnia i wszystkie wzywa po imieniu. Jezus każdego z nas prowadzi mocą Świętego Ducha. To jest właśnie ta różnica, że Duch został wylany na Kościół, na wszystkich, którzy tam byli. Na wszystkich. I On prowadzi wszystkich nas. Oczywiście prowadzi nas w jedności, razem, nie każdego pojedynczo. On nas scala. Uczy tego. To jest ważne. Ale zapragnijmy tego, bracia i siostry, żeby przeżywać przepiękne chwile, żeby być naprawdę pełnym radości. Zawsze pełnym wdzięczności dla Jezusa Chrystusa. Pełnym, bo mamy za co dziękować Panu Jezusowi Chrystusowi. Żebyśmy mogli być takimi. Pan Bóg mówi tak. Już ani na tej górze, ani na tej, ale prawdziwi czciciele będą oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie. W duchu, to znaczy wewnątrz. W duchu, to znaczy w sercu. W sercu, bracia i siostry. W sercu. W duchu. A więc jeśli jesteś w podróży, jeśli idziesz do pracy, masz ducha, masz świątynię. Tam jest przeniesiona świątynia duchowa. Możesz wielbić Pana. Wierzysz, że możesz wielbić Pana, kiedy idziesz pół godziny do pracy? Możesz. Chwała Panu Bogu, że dał taką możliwość. Możesz. A czy to robisz? Czy to robisz? Czy twoja służba dla Pana to tylko niedziela o godzina 10? To dalej do świątyni chodzisz. Mówisz na tej górze, o w tym zborze. No chwała Bogu, że chodzisz. Ale nie na tym, to nie tak. Jeśli tylko tam, to ty zamknąłeś do murów. W duchu. Kochani, jaki Bóg, pomyślcie, jaki Bóg pozwoliłby na taką rzecz? Mieć świątynię w sercu. Ja myślę, że ci bogowie, których znamy z historii, oni chronili, powiem, zazdrośnie swojej odrębności. Wiecie, oni kazali budować potężne świątynie, mroczne świątynie, tajemnicze świątynie, żeby człowiek nigdy nie zgłębił do końca tego Boga, żeby nigdy go tak do końca nie zobaczył, tego fałszywego Boga, rozumiecie, o tym mówię. Powiem, im bardziej tajemnicza i im bardziej zagmatwana ta świątynia i te obrzędy, tym lepiej. Pamiętam, jak czytałem jako lekturę Faraona i czytałem o tych świątyniach Seta. Mi się wydawało coś niesamowicie takiego strasznego, tajemniczego, nie do przyglądu. Jaki Bóg by otworzył w twoim sercu, kochani, gdy strachem napełniało samo wejście do takiej świątyni. Takie tajemnicze obrzędy, skryte w półmroku. Taka mroczna atmosfera, tajemnicze jakieś znaki, jakieś symbole, skomplikowane rytuały, zaklęcia, wtajemniczenia. Jaki Bóg by zechciał otworzyć świątynię w sercu? A prawdziwy, prawdziwy, jedyny Bóg, prawdziwy, jedyny Bóg przenosi świątynię do serca. Ale wyróżnienie, ale chwała. Bracia i siostry, co za łaska, powiem, co za zaszczyt, że Pan Bóg przenosi świątynię do serca i przychodzi do świątyni, przychodzi do serca naszego. Rozumiecie tam radość tych ludzi, którzy cierpieli biedę, głód, a byli szczęśliwi, byli jak w niebie? Wiecie dlaczego? Bo w sercu była świątynia, a tam przychodził Bóg. Chociaż chatka się rozsypywała, chociaż głód był, a tam przychodził Bóg. Nie czekał, aż ten biedak pójdzie do świątyni. Tam może go spotka. Ale Bóg przychodził do serca i przychodzi do serca, przychodzi do chatki, przyjdzie do twojego pokoju, przyjdzie do twojego domu, gdzie jesteś. Przyjdzie do twojego samochodu, jak będziesz jechał. Przyjdzie. Bóg takich szuka, którzy by oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Chcielibyśmy się zastanowić chwilę, czym skutkuje przeniesienie świątyni do serca. To pociąga za sobą, wiecie, taki bardzo wyraźny skutek i bardzo wyraźną różnicę. Jedna strona, powiem od strony Pana Boga, Bóg angażuje w służbę całe twoje życie. Wiecie? Powiem, Bóg nie chciał mieć chwalców, którzy by go w świątyni tylko chwalili. On widział tych wszystkich bogów i widział tych wszystkich bałwochwalców. Tam w tej ziemi nawet obiecanej, tam było ich pełno. Bóg widział, jak ci ludzie przychodzą do tej świątyni, chwalą swojego Boga, oni wychodzą i robią, co chcą. I znowu przychodzą, i znowu dają, znowu chwalą, daniny składają. Nieraz przeklinają tego Boga, że taki wymagający, że znowu tam kapłani zwiększyli. Wiecie, i odchodzili, i już było ich życie. Ten Bóg naoglądał się tych rzeczy. Bóg mało tego widział w Izraelu. Nie chciał tego. Ale no tak się skończyło. Po co przychodzicie, mówi do mnie? Po co wydeptujecie moje ścieżki? Po co dziedzińce moje wydeptujecie? Jak serce wasze dalekie. Bogu nie chodziło. I kiedy Bóg przeniósł świątynię z Jerozolimy, powiedział, że ani na tym miejscu, ani w Samarii, ani gdzie indziej, tylko w duchu i w prawdzie. Kiedy przeniósł to do serca, to Bóg zaangażował w służbę całe nasze życie, całe serce. A razem z tym wszystkie myśli, tak? Siły, wszystkie pragnienia. Kochani, całą duszę naszą. Zobaczcie. Jaki cudowny Bóg. Bóg jest mądrym Bogiem. On stworzył nas i dlatego prorocy wyczekiwali tej chwili. Oni nie rozumieli, jak to Bóg uczyni. Jak to Bóg uczyni. Oni wiedzieli, że coś doskonałego nastąpi, bracia i siostry. Oni wiedzieli, bo Bóg o tym mówił. Przez ich usta nawet mówił. Ale oni nie mieli wyobrażenia, jak to będzie, kochani. Nie mieli wyobrażenia. Wielu z nich, wielu tych, o których czytamy, oni byli naprawdę bogobojni i oddani Bogu. Naprawdę bali się Boga, byli tacy naprawdę pełni oddania dla Boga, wiecie, ale oni nie mogli osiągnąć doskonałości, brakowało czegoś. Oni z radością szli do świątyni, tak jak mówi psalmista Dawid, ucieszyłem się, że mi powiedziano, że do domu Pańskiego pójdziemy. Kochani, wiecie co? Ale wiecie, o co Dawid wołał? Panie, stwórz czyste serce we mnie. I wiecie, że świątynia jerozolimska nie mogła stworzyć czystego serca. I kiedy kiedyś był na murze, to jego serce zaatakował grzech i zwyciężył. Bo świątynia była na wzgórzu, a on był w tym domu. a jego serce było nękane jego pożądliwościami, jego pragnieniami. Czy ty się modlisz, Panie, stwórz serce czyste, czy masz je czyste? To powinno być, bracia i siostry, to powinna być nasza norma. Czyste serce. A każde odstępstwo, wiecie, kiedy się dzisiaj mówi w Kościele o świętości, to ludzie zaczynają kpić, chrześcijanie zaczynają z tego kpić i się podśmiewać. Jaka świętość? O czym ty mówisz? I powiem, ktoś mi to powiedział, że kiedyś tych ludzi bogobojnych, powiem, tych ludzi, którzy chcieli iść za Jezusem i być mu wiernymi, kamienowano, rzucano na nich kamienie. Dzisiaj już nie kamienie, ale szyderstwo, drwinę. Mówi o uczynkach. My dosyć mamy w naszym kraju religii, która mówi o uczynkach. Idźcie do tego samego kosza, do tego samego wora. Kochani, bo jak dzisiaj mówić o świętości, kiedy życie pełne brudu? Jak mówić o świętości, kiedy życie toczy się, kiedy dookoła nas pełno brudu i my patrzymy na ten brud? Patrzymy z wyboru, kochani, nie z musu. Jeśli człowiek ogląda telewizor i nie są to wiadomości, to co on tam ogląda? A kiedy ogląda wiadomości, to co on tam ogląda? Same najgorsze rzeczy, same najgorsze morderstwa. Najbardziej takie odrażające czyny ludzkie. Po co? Po co ty masz to oglądać? A kiedy oglądają seriale, kiedy oglądają film, co tam oglądają? Wszędzie pełno nieczystości, kochani. Wszędzie pełno brudu. Wszędzie pełno nędzy. Jak mówić o świętości? Jak mówić o tym, żeby serce było czyste, żeby myśli były czyste? Jak mówić? Kiedy ci, którzy tam są, kiedy ci, którzy są w mieście, którzy chodzą, przerastają samych siebie, prześcigują się w rozwiązłości, w rozpuście. Jak mieć czyste myśli może mieć mężczyzna, jeśli będzie się patrzał, jeśli go Bóg nie uwolni? Nie ma takiej możliwości. Jeżeli nie zawoła do Boga, Boże, daj mi, stwórz mi serce czyste. Daj mi blokadę na to, daj mi nienawiść do tego. Boże, oczyść moje serce, kochani, bo to, że myśli się odzywają, bo to, że ciągnie nas, to znaczy, że serce jeszcze nie jest przemienione do końca. I to powinno być dla nas, powiem, powodem do tego, żeby szukać Bożej mocy, żeby szukać Bożego zwycięstwa. Kiedy widzisz to w życiu, to jest powód do tego, żeby się modlić do Boga, żeby się uniżyć przed Bogiem. A ludzie mówią, nie, to nie jest tak, że my żyjemy w tym świecie. Przecież my nie wyjdziemy z tego świata. Ale Jezus mówił, tak, nie proszę cię, byś ich zabrał z tego świata, ale zachowaj ich od tego świata. Jezus może nas zachować. Przez to, że przemieni nasze serce, że przeniósł świątynię do wnętrza, kochani. I tu chce ozdobić nasze swoimi cnotami. Chce ozdobić nasze życie, nasze serce, nasze jestestwo, głębię naszą. Chce przyozdobić swoje cnoty. Świątynia była święta, była piękna, była czysta, na wzór Boży była, na obraz Boży. Bóg powiedział, jak budować świątynię. Kochani, Bóg buduje świątynię w nas. Duch Święty buduje świątynię w nas. W naszym sercu, w naszym życiu. Musimy pozwolić, bracia i siostry, na to. Cieszmy się, że tak jest. Bóg, kiedy przeniósł tą świątynię z Jerozolimy do serca, powiem, On zaangażował całe nasze życie. Tak samo ważny jesteś, chrześcijanin, dla Boga przed nabożeństwem, w nabożeństwie, jak śpiewasz, jak stoisz i się modlisz. Tak samo ważny jesteś, jak się budzisz. Tak samo ważny, tak samo cenny i Bóg tego samego oczekuje, takiej samej czci, jak w kościele, jak na nabożeństwie. Bóg oczekuje rano, Bóg oczekuje o 21:00. Bóg oczekuje, bo świątynia nasza to jest serce nasze, bo służba jest przeniesiona już do wnętrza. Wszędzie zabierasz swoje serce. Nie ma tak, że mówisz, serce zostań, a ja pójdę. Nie, on tak się nie da. Ono idzie. To jedna rzecz. Ale druga rzecz, wiecie, ja myślę, że to jest dobra rzecz, ale dla wielu może być niewygodna, że Pan Jezus patrzy na nas, wszędzie nas widzi. Wszystkie myśli nasze zna.
nie tylko zna, on nas rozsądza na podstawie tych myśli, pragnień naszych, czynów naszych, skrytych rzeczy. To jest dla wielu niewygodne, kochani. Wiecie, niewygodne dla tych, którzy dalej chcą zachować swoje życie. Którzy są zainteresowani tym, jak zachować swoje życie. Jak najmniej stracić, a mieć Królestwo Niebios. I tacy ludzie kiedyś staną przed Bogiem, a Pan powie, nie znam was. To nie moje powołanie. To nie mój lud. Boży lud to ten, który otwiera serce przed Panem. Boże dziecko to które otwiera z brudami swoimi, z nędzą swoją, ze słabością. Przecież tego i tak nie okryjesz przed Bogiem. Ale otwierasz przed Panem. I mówisz, Panie, wylecz mnie. Panie, wskaż drogę. Jezus wskaże ci drogę. Krzyż. Cudowną rzecz. Gdzie możesz umrzeć dla swoich porządliwości. Bóg ci da mocy Ducha Świętego, abyś poszedł na ten krzyż, abyś się zaparł samego siebie, da ci zwycięstwo. Tak, ale druga rzecz, i powiem taka druga, no to już chyba każdy z nas powie, chwała Panu Bogu, że tak się stało. To, że czym skutkuje to, że Bóg przeniósł świątynię z tamtych murów do serca. Skutkuje to tym, że zawsze masz Boga tak blisko, jak to tylko możliwe. Zawsze. Masz Boga tak blisko, jak to tylko możliwe. Nie musisz Go szukać. Jest w tobie. Jakie to jest cenne, bracia i siostry. Jakie to jest cenne, że Bóg jest w tobie. Kiedy jechaliśmy parę lat temu, paręnaście może to już będzie, no jeszcze 10 chyba, o godzinie 2 w nocy w Niemczech na autostradzie jechaliśmy całą rodziną i mieliśmy straszną katastrofę. Straszny wypadek. Straszny wypadek. Krew, płacz, ból, cierpienie, agonia. Wszystko mogliśmy widzieć, ci, którzy widzieli. On tam coś... To był obcy kraj. Ja po niemiecku nie umiałem nic. Policja, 4 karetki, pogotowia, helikopter. Wiecie, ja tam mogłem wołać do Boga. Wiecie, ja nie musiałem powiedzieć, jej, gdybym ja był w zborze. Ja tam mogłem wołać do Boga na tej autostradzie. I ci, którzy byli przytomni, mogli wołać do Boga, modlić się. Wiecie, jakie to dobre, że Bóg jest w sercu. Że Bóg jest blisko. Zawsze możesz zawołać. Nie musisz Go szukać. On zawsze nas słyszy, bracia i siostry. Co by nie przyszło do naszego życia, gdzie byś nie był, Bóg cię słyszy, Bóg ci to pomoże. Bo nie tylko słucha, żeby słuchać. On słucha, co mówimy. On zna pragnienia nasze. On odpowiada na nasze modlitwy. On odpowiada na nasze pragnienia. On nas ratuje. Wiecie, i Bóg nas tamtej strasznej nocy zachował. Zachował całą moją rodzinę. Ja mówiłem, to są na to dowody. Ja tam mogłem wrócić z 3 trumnami ze swoimi dziećmi. Całkiem, tak na ułamek. Ale widzieliśmy Bożą rękę, jak nas Bóg zachował, wszystkich zachował. Możesz wołać do Boga. Wiecie, ja nie czułem wtedy ani tam, powiem, o bliskości Boga, nic. Wypalone było wszystko w moim sercu, wszystko, płakać nie mogłem. Nie było łez. Ale ja widziałem, że chociaż to moje suche, Panie Boże, pomóż, Panie Boże, pomóż. Ja wiedziałem, że Bóg to słyszy. Ludzie nie słyszą, nikt nie może nie słyszeć. Może moi bracia i siostry z Boży, jeszcze nikt z nich nie wie o tych mojej tragedii, ale ja wiem, że mój Bóg jest, On nie śpi i On słyszy mnie. Jak to dobrze, że Bóg przeniósł świątynię do serca. I On tam mieszka w tej świątyni, kochani. On przebywa w świątyni. On jest bliski. Będą chwalić w duchu i w prawdzie. Wprawdzie określonej przez Boga, bracia i siostry. Wprawdzie, którą określił Bóg. Nie przez nasze prawdy. My mamy swoje prawdy. Tak naprawdę, wiecie, działacze kościelni, każdego kościoła mają swoje prawdy. Nieraz się ich trzymają, nieraz się oni nawet kłócą. My mamy swoje prawdy. My mamy swoje statuty. Ale to nie o tą prawdę chodzi. Bożej prawdzie. W Bożej prawdzie. My mamy dalej, powiem, swoje prawdy i dalej mamy problemy. Ciągle trwają dyskusje, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Co można, a czego już nie można. Czy to jest dopuszczalne, czy to nie jest dopuszczalne. Kochani, mamy swoje... Nie w tej prawdzie Bóg nas chce widzieć. Nie w tej prawdzie, ale w tej prawdzie, którą Bóg ustanowił. Bóg posłał prawdę na ziemię. Wiecie w kim? Wiecie. W Jezusie Chrystusie. Ja jestem droga i prawda, mówi Jezus. I życie. Tak, prawdę widoczną dla każdego. Jan pisze, co widzieliśmy, tak? Czego dotykaliśmy. Co słyszeliśmy, ale też co widzieliśmy. Prawda, Jezus Chrystus jako prawda był dostępny i widoczny dla każdego. Prawda wyraźna, powiem, i jasna jak światłość. Bez jakichkolwiek zakamarków, gdzie by można powiedzieć, a może tak, a może tak. Nie. Na wskroś czysty i święty i pokazujący prawdę Bożą. Prawdą jest Jezus Chrystus. A więc w duchu i w prawdzie Bożej. A więc skończyły się już czasy zakłamania i czasy obłudy. Można było kiedyś obłudę ukrywać i bardzo skutecznie można było ukrywać. I tak było z faryzeuszami, że uchodzili za najbardziej pobożnych. Tak umieli zamaskować swoją obłudę. Jezus rozwiał tą obłudę. Obłudę rozwiał, nie dokuczył im. Rozwiał obłudę, powiedział, nie, wy potrzebujecie się nawrócić. Wy potrzebujecie rozejrzeć swoje serce. Wy potrzebujecie oczyścić wewnątrz swojej misy. To była ta prawda. Skończyły się już czasy pozoranstwa. Wiecie, kiedyś można było udawać świętego, tak? W świątyni, a w domu żyć jak poganin. Kiedyś można było w świątyni modlić się długo i głośno, a potem wrócić do domu i zaszyć się w kłębowisko grzechu. Przedtem w kościele można było udawać pierwszego świętego, a po kościele utożsamiać się ze światem, ubierając się jak świat, bawiąc się jak świat, goniąc za tym, za czym goni świat. Zanim nadeszło w duchu i w prawdzie, można było wygłosić piękne kazanie w niedzielę, a w tygodniu ślęczeć przed telewizorem, oglądać pornografię, napełniać serce pożądliwością, rozpustą. Kiedyś. Ale dzisiaj zamiast świątyni jest w duchu i w prawdzie. Od tego czasu, w którym tu Jezus mówi, już nie jest w świątyni. Jest w duchu i w prawdzie, jest w sercu, jest w wnętrzu swoim. Ale kiedy tak to wymieniałem, te przykłady, może powiecie, przecież to właśnie dzisiaj oglądamy. To właśnie dzisiaj oglądamy. Pomieszanie świętości z nieświętością. Gorliwość czy pseudogorliwość z objawiami takiej cielesności. To dzisiaj właśnie oglądamy, że wielu ludzi przychodzi tylko na 2 godziny do kościoła, a potem żyje dla siebie. To jest widoczne dzisiaj, że dla Boga to, co zbywa, a jeśli chodzi o mnie, to naj. Na miarę moich możliwości, a nawet ponad miarę moich możliwości, ale naj. Jeszcze lepsze bym chciał. Jeszcze mi brakuje. Dla Boga to nie myślę tak naj. Czy twoje życie, chcę zapytać, przebiega podobnie? Że na nabożeństwie to, a po nabożeństwie. Więc w takim razie nie służysz prawdziwemu Bogu. jeśli tak jest. Że w Kościele to i owszem. Ale po Kościele dostać się na kłótnie, na obrażanie, na wynoszenie się, na plotki, na grzeszne myśli. Jeśli tak jest, to nie służysz prawdziwemu Bogu. On nie takich szuka. On nie takich szuka, lecz tych, którzy oddają Mu cześć w duchu i w prawdzie. Inni bogowie nadal szukają. Bracia i siostry, jak mówiłem o tych bogach tam w ziemi kananejskiej, ale też i o współczesnych bogach, ich jest też bardzo wiele dzisiaj. Wygląd. Dla młodych ludzi jeden z ważniejszych bogów, wygląd, poddają mu wszystko. Mamona, seks. Inni bogowie nadal szukają takich, co swoją pobożność ograniczają tylko do świątyni, do ulotnych chwil, przeżyć nabożeństwo. Ach, dzisiaj było fajnie, jak się cieszę, dzisiaj było fajnie. Niedawno mieliśmy takie dobre, fajne nabożeństwo, takie błogosławione nabożeństwo. I była taka jedna osoba, która nie była z naszego zboru, ale długoletnia wierząca. I kiedyś i potem dobrze się mi, a wiesz, bracie, dzisiaj to słowo nawet do mnie przemówiło. Wiecie, mnie tak, jej, kochany, wiecie, zabolało mnie to. Jej, ja mówię, siostro, ja wszystko wziąłem. Ja wszystko zjadłem, co tu było dzisiaj czytane. Trzech braci chyba obsługiwało. Ja wszystko zjadłem, ja jestem taki szczęśliwy, ja mam za co Bogu dziękować, ja chcę wszystko. Ona mówi, wiesz... Dzisiaj to nawet do mnie coś. Naprawdę, kochani, ale taki jest stan życia wielu ludzi. Oni przychodzą do świątyni dalej, kochani. Gdyby mieli świątynię w swoim sercu, to by był inny obraz. Wiecie, dzisiaj ludzie nie mają świątyni w sercu, dalej podlegają temu staremu, tej starej opcji. Kochani, i ci inni bogowie dalej szukają. Tych, którzy ograniczają tylko pobożność do nabożeństwa, a w domu, w pracy, w szkole gonią za swoim. Szukają zaszczytów, lubią zaszczyty, szukają bogactwa. Stać ich tylko, powiem, na poświęcenie tych paru chwil. Kochani, ale to jest już poświęcenie na religię, a nie na Boga. Fałszywi bogowie nadal szukają takich i w Piotra, liście chcę przeczytać, drugi list Piotra, ci fałszywi bogowie dalej szukają takich, którzy drugi rozdział, 13 wiersz i 14. Popatrzcie. I poniosą karę za nieprawość. Oddawanie się w dzień, a to jest o wierzących napisane, kochani. I poniosą karę za nieprawość. Oddawanie się w dzień rozpuście. Uważają za rozkosz. A gdy współbiesiadują z wami, są zakałą i hańbą, ponieważ nurzają się w swoich pożądliwościach. Oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic i nigdy im nie dość grzechu. Nęcą dusze słabe, serce mają wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa. Tacy są też wśród tych, którzy się mienią ludem Bożym. Kochani, słyszymy co rusz okropne wieści z Kościoła dochodzące. To znaczy, że ci ludzie dalej służą w świątyni tylko. Powiem, ci bogowie obcy dalej szukają i takich, powiem, wpisują na swoją listę. Rekrutują takich. Powiem, przetecznica. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy przetecznica naprawdę jest widoczna. Przetecznica nadal szuka takich, którzy cenią blask świątyni. Czy cenisz tylko blask świątyni? Przetecznica takich szuka. Wiecie, ona ma takie świątynie. Wyniosłe i błyszczące. Widzicie takie świątynie dzisiaj? Można zobaczyć. Można w internecie otworzyć jakąś stację chrześcijańską, co się nazywa. I to będzie wyniosła, błyszcząca świątynia przetecznicy. ba, powiem, sama ta przetecznica jest napisana, nie jest przeodziana w szkarłat i w purpurę, ozdobiona złotem i drogimi kamieniami, perłami, a w ręku swoim trzyma złoty kielich. A w nim oczywiście pełno nierządu. Ale jest przyodziana, wiecie, i jeśli ktoś tego szuka, to trafi na tych, którzy rekrutują i otworzą drzwi i wskażą drogę. Ale Bóg, bracia i siostry, Bóg przestał takich szukać. To, kiedy Jezus mówi do tej Samarytanki i nadchodzi godzina, owszem, teraz już jest, to innymi słowy Jezus mówi, przestałem takich szukać. Jezus przestał takich szukać. Już 2000 lat temu przestał takich szukać. Bracia i siostry, my musimy to zrozumieć, by nie być oszukanym. Że Bóg zadowoli się twoimi 2 godzinami, twoją 10 może tylko, czy twoim jakimś tam darem, czy coś tam przyłożysz. Naprawdę, żebyśmy nie byli oszukani. Bóg przestał 2000 lat temu szukać takich, którzy chętnie chodzili do świątyni. Rzucali nawet duże ofiary. Przestał szukać. Tak wyraźnie Pan Jezus mówi. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Słowo Boże mówi, że oczy Pana przeszukują całą ziemię, aby znaleźć tych, którzy szczerym sercem stoją przy Nim. Bóg takich szuka. Kochani, taka ma być nasza duchowa służba. Ona musi być prowadzona w skrytości. Ona jest prowadzona w głównej mierze, bracia i siostry, w głównej mierze w twoim domu, w twoim wolnym czasie. Naprawdę, w głównej mierze. To jest, co to jest do 2 godzin, czy do 4 godzin tygodniowo? Co to jest? Co to jest? Kochani, to jest całe nasze życie, nasza służba. Bóg ją przeniósł tam. I takich szuka. Bracia i siostry, niech to będzie twoim pragnieniem, naszym pragnieniem, modlitwą naszą. Panie, chcę ci służyć w duchu i w prawdzie. Niech nas nie zadowoli piękna świątynia. Nasze serce jest świątynią. Czy nie wiecie? Czy nie wiecie, że świątynią Ducha Świętego jesteście? Wiemy, tak? Wiemy. Kochani, ale czy wiemy, że tą świątynią jesteśmy od poranka, od kiedy tylko się obudzimy? W nocy, jak śpimy, też jesteśmy świątynią. Pan nie odchodzi od nas, chwała Panu Bogu. Ale my zaczynamy służyć, kiedy już jesteśmy. Jesteśmy, nie na nabożeństwie jesteś świątynią Ducha Świętego. W swoim domu, kiedy coś włączasz, kiedy coś oglądasz, kiedy diabeł cię kusi na okrągło. Pozwól, żeby Bóg mieszkał w twoim sercu. Kiedy ruszysz w stronę uświęcenia? Czy ruszyłeś już, bracie i siostry, jest takie ważne pytanie. Czy ruszyłeś już w stronę uświęcenia? Trzeba wyruszyć w stronę uświęcenia. Przychodzi czas, kiedy człowiek spotyka się z Jezusem, kiedy przynosi mu grzeszne życie, splamione szaty, sam brud. I jest to czas, kiedy Jezus oczyszcza, kiedy Jezus przez swoją świętą krew oczyszcza nas, wybiera nasze szaty, serce daje. Wielu mówi, o, jestem święty. Kiedy wyruszysz w stronę uświęcenia? Słowo Boże mówi, kto święty, niech się jeszcze uświęca. To znaczy wyruszyć w stronę uświęcenia. Wyrusz naprzeciwko tym twoim, jeśli w domu siedzisz przed telewizorem albo przed komputerem i masz swoje minuty, masz swoje godziny, straszne godziny. Kochany, nie przyjdzie uświęcenie tak, że ci Bóg coś tam zrobi. Wyrusz w stronę uświęcenia. Wyrusz przeciwko temu komputerowi. Wyrusz przeciwko swoim pożądliwościom. Wyrusz w mocy Boga. Wyrusz z modlitwą. Wyrusz z wiarą. Wyrusz z mocy Ducha Świętego. Może z postem. Wyrusz. Musisz to zwyciężyć. Wyrusz w stronę uświęcenia. Kiedy się zapali w swoim sercu ogień, który oczyszcza? Pozwól Jezusowi, żeby zapalił. Wiecie, ten ogień niszczy. On właśnie niszczy. I dopóki człowiek się nie zgodzi na to, żeby było zniszczone, to się nie pali ten ogień. Tak jak Piotr powiedział, od Boga możesz odejść. Bogu możesz postawić granicę. Diabeł na to nie pozwala, to jest tyran. I on wszystkich więzi, on wszystkich ma w niewoli, on każe im czynić grzech i oni czynią grzech. On każe im czynić straszne rzeczy i oni czynią straszne rzeczy. Ohydne rzeczy czynią, bo ich Bóg nie daje im szans. Ale nasz Bóg jest dobrym Bogiem, chwała Panu Bogu. On nas miłuje. Tamten nienawidzi i w nienawiści to czyni. Depcze życie ludzkie, krzywdzi rodziny, rozwala małżeństwa. Diabeł to czyni i się cieszy. Ale nasz Bóg jest dobrym Bogiem. Nasz Bóg darował swojego Syna Jezusa Chrystusa. Nasz Bóg darował łaskę. Nasz Bóg wyciągnął rękę do nas i powiedział, pójdź za mną. Pójdź. Możesz postawić Bogu granicę, tutaj nie. Możesz zamknąć swoje serce, powiedzieć, Panie Jezu, tutaj nie. Czy ci nie wystarcza 2 godziny? Czy ci nie wystarcza 6 godzin? Bracie i siostro, dzisiaj powinieneś wiedzieć, że nie wystarcza. Kiedy było w świątyni, wystarczało. I oni się mieli za dobrych. Ale dzisiaj, kiedy służba jest przeniesiona do serca i w duchu, i w prawdzie, już nie wystarcza. Bóg obejmuje całe nasze życie. Trzeba przyjść do Pana Jezusa. Nie trzeba się wstydzić swojej słabości. Tylko przed Panem nie trzeba się wstydzić. Nawet przed sobą się wstydzę swojej słabości, wiecie? Wstydzę się. Kiedy dostrzegam słabość w swoim sercu, wstydzę się. Powoli brzydzę się swojej słabości. Wtedy się cieszę, bo to znaczy, że przemienia się moje serce. Przemienia się moje myślenie, bo kiedyś to broniłem tej swojej słabości. Mówię, ale przecież ten też tak żyje. A przecież tam też tak. A przecież nie ma sprawiedliwego ani jednego. To jest jeszcze bronienie. Wiesz, to jest jeszcze postawienie Bogu przeszkody, przegrody. Tu, Panie Boże, nie tykaj. Ale kiedy otwieram swoje serce, bo przed Bogiem jestem jak otwarta księga, On i tak wszystko czyta. Ale On czeka, aż ja wyruszę w stronę świętości, aż ja wyruszę w stronę Jezusa Chrystusa, aż ja pójdę do Niego, aż ja wezmę z tego Jego, z Jego bogactwa. I On chce mi to dać. I On chce mi to dać. Nie muszę się wstydzić swojej słabości. Nie muszę się wstydzić swojej nędzy, bo wiem, że przychodzę do Boga z jednym tylko pragnieniem. Panie, to ma ustać. Ja chcę, żebyś mi to zabrał. Ja chcę, żeby się to w moim życiu skończyło. Ja nie chcę, żebyś Ty usprawiedliwiał to. Ja nie chcę, żeby mi ktoś powiedział, możesz to robić. Wiecie, wielu chrześcijan dzisiaj ma takie powiem, spojrzenie, że tak trochę to można grzeszyć. No tak strasznie to nie wolno grzeszyć. Ale jak się tam trochę znajdzie tu, a tu jakaś kłótnia, a to jakieś nieporozumienie, no jak to? Jak żyć w rodzinie bez nieporozumień? Wiecie, mają tak ustawiony pułap, że można troszkę grzeszyć. My już nie tak wiele, ale tak troszkę. I to jest postawienie przeszkody Bogu. I to jest postawienie takiej bariery i nie pójdziesz dalej. Ale służba w duchu i w prawdzie jest jawną służbą. Jest jawną służbą. Ja nie muszę przed Bogiem się ukrywać, bo Bóg mnie widzi, jakim jestem. Ja nie muszę mówić, Panie Boże, ja tu przychodzę, zobacz, do tej świątyni, ja mam tutaj ofiarę, ja tutaj mam dziesięcinę, ja tu mam taką pobożną minę, ja tu ręce będę podnosił, ja tu śpiewam. Nie muszę tego mówić, Bóg mnie widzi. Bóg mnie widział, zanim wszedłem do świątyni, zanim wyruszyłem do świątyni. To jest jawna służba, bracia i siostry. Bóg wszystko widzi, wszystkie moje myśli widzi. Wszystkie moje myśli, wszystkie moje słabości, które mnie ciągną do świata, Bóg to widzi. Zanim się pojawią, Bóg to widzi. Służba w duchu i w prawdzie już nie jest obłudą. Tam już się nie da obłudnie żyć. Tam w świątyni można, bo i wielu obłudników było w świątyni. Wielu obłudników. Ale w nowej świątyni nie ma obłudników. Wszystko wychodzi na jaw. I nie muszę się tego bać. To jest służba prowadzona w zupełnej wolności. Bracie i siostro, możesz Bogu otworzyć swoje serce i wszystko wyznać. I Bóg to przyjmie, i Bóg cię uzdrowi, i Bóg cię uleczy. A możesz to zatrzymać. Możesz powiedzieć nie. To jest służba wolności. Ale kiedyś staniesz przed Bogiem, gdzie doszedłeś? Czy oddałeś? Bóg cię zapyta, czy oddałeś całe życie? Czy oddałeś całe serce? Czy dzisiaj tak możesz powiedzieć? Wszystko ci oddaję, Panie, naprawdę. Wszystko, co do tej pory może było drogie, oddaję Ci. Ta nowa służba to nie jest służba przy wielkiej, chłodnej, może kamiennej, zimnej świątyni. To jest służba przy Jezusie Chrystusie. I stamtąd bije ciepło. Od Jezusa Chrystusa, naszego dobrego pasterza, bije ciepło. To jest piękna służba. Wiecie, to jest służba przed obliczem Pana Jezusa Chrystusa. To tak piękna służba, jak ten znany obraz wszystkim nam. Maria siedząca u stóp Jezusa, wpatrzona w Jego oblicze, zachwycona tym, co mówi. Cała przyjęta. Prawda? Tak była. Cała przyjęta i uspokojona. Niech Bóg nas w takiej służbie widzi. On nas do takiej służby postawił. Niech Bóg nas błogosławi i chwała niech będzie Bogu, że do takiej służby, cudownej służby nas powołał. Amen. Powstańmy do modlitwy, bracia i siostry. Każda inna służba nie jest właściwą. A jeśli masz takie pragnienie w sercu, aby wyznać Bogu, że jeszcze nie w tej służbie jesteś, ale pragniesz, uczyjmy to, bracia i siostry, wyznajmy to Bogu. Poprośmy może, Panie, ja chcę być w tej prawdziwej świątyni. Ty szukasz takich, którzy by Tobie oddawali cześć w duchu i w prawdzie. Bóg takich szuka, że kiedy się rozjedziecie stąd, to będzie szukał was, takich będzie szukał, którzy tam będą mu oddawali i będą tak pobożnymi, jak tu jesteśmy pobożnymi. Bóg takich szuka i bądź takim. A Bóg usłyszy twój głos. Ta służba sprawia to, że jest blisko ciebie, jest w tobie Jezus Chrystus. W tobie mieszka. I wystarczy nawet w myślach powiedzieć, Panie, Bóg to słyszy. Módlmy się społecznie. Panie Boże łaskawy, dziękujemy Ci, że Ty w Jezusie Chrystusie ustanowiłeś nową, wspaniałą służbę, nowe rzeczy, nową rzeczywistość, Panie, że my możemy powiedzieć to, co jest zapisane w Słowie Bożym. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Panie, mamy świadomość tego, jak piękna była też i ta stara służba, Panie. Mamy świadomość, jaka piękna była świątynia, Panie. Jak piękne były złocenia, ornamenty, Panie. Jak piękne było brzmienie trąb, Panie. Jak piękny był śpiew kapłanów. Jak piękne były wszystkie inne. Wiemy, Panie, że to było piękne, bo Ty to wybrałeś, Panie. Ty to ustanowiłeś. Panie, ale my mamy świadomość, że nastąpiło coś jeszcze piękniejszego. Panie, Ty dałeś nam oglądać, Panie, to, co pragnęli oglądać prorocy, mężowie Boży. Ty dałeś nam być w tym, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, że żyjemy w czasie łaski, Panie. Dziękujemy Ci, że żyjemy w tym czasie, kiedy już Jezus Chrystus przyszedł i położył, Panie, podwaliny pod nową służbę. Służbę w duchu i w prawdzie. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś naszym Bogiem nie tylko na konferencji, nie tylko w nabożeństwie, Panie. Że jesteś naszym Bogiem, kiedy się kładziemy spać, Panie. Że jesteś naszym Bogiem, kiedy idziemy do pracy, kiedy wstajemy, Panie, do każdego dnia. Jesteś naszym Bogiem, kiedy przeżywamy udrękę, Panie. Jesteś naszym Bogiem, kiedy radujemy się. Jesteś naszym Bogiem, Panie, bo świątynia jest w sercu naszym, Panie. Bo świątynią my jesteśmy, Panie, świątynią Ducha Świętego. Panie Jezu, ja Cię proszę, abyś Ty pobłogosławił każdego na tym miejscu, każdego brata, każdą siostrę, Panie. Abyś wskazał, Panie, czy nasze życie, Panie, czy ich życie jest tą służbą w duchu i w prawdzie. Panie, a jeśli nie, ja Cię proszę, zawróć nas z tej beznadziejnej służby, Panie. Zawróć nas, Panie, z tej służby, z tego pielgrzymowania do świątyń, Panie. Z tego pielgrzymowania tylko tam święta, Panie Jezu. Zawróć nas z tej służby, Panie. Pokaż tą wspaniałą służbę, Panie, która się zaczyna każdego dnia i trwa każdego dnia. Panie Jezu, służbę, która się nie kończy. Panie, służby, gdzie Ty jesteś żywym każdego dnia, pięknym i cudownym, Panie, gdzie możemy zachwycać się Tobą, Panie, słuchając kazań, Panie, śpiewając razem piękne pieśni, ale też będąc w autobusie, Panie, możemy się zachwycać Tobą, naszym Królem, naszym Bogiem, bo oddajemy Ci chwałę i cześć w duchu i w prawdzie. Panie Jezu, spraw, Panie, aby wielu mogło poznać smak tej służby. Boże drogi, aby wszyscy mogli zrozumieć, Panie, że Ty przestałeś szukać już takich, którzy tylko do świątyni chcą chodzić, którzy tylko chcą Tobie coś oddać, Panie, ale że szukasz takich, którzy całym sercem stoją przy Tobie. Panie, pobłogosław nas wszystkich. Panie, pobłogosław serca nasze. Chcemy takimi być. Panie, i dziękujemy Ci że do tej służby postawiłeś każdego, Panie. Do tej służby powołałeś tam też i tą Samarytankę, Panie. Do tej służby powołałeś i mnie, Panie Jezu. Do tej służby powołałeś Piotra, Bogu miła, Panie. Alinę, Elę, Panie, wszystkich, którzy też tu są. Powołałeś nas do takiej zaszczytnej służby, Panie. Chwała Ci za to. Panie Jezu, chwała Ci za to wyróżnienie. Panie, chwała Ci za to najwyższe powołanie, Panie Jezu. Chwała Tobie za to, że możemy na tej ziemi, Panie, być kapłanami Twoimi, Panie Jezu. A też będziemy Ci służyć kiedyś przez całą wieczność, wielbiąc Twoje święte imię. Bądź uwielbiony, Panie, i bądź wywyższony na wieki. Błogosław, Panie, ten dzień, resztę. Błogosław nasze serca. Przebywaj wśród nas. Panie, dotykaj się nas. Panie, wywieraj swój wpływ na nas. Panie Jezu, niech Twój święty Duch obejmuje naszą wolę, nasze życie, nasze serce i nasze myśli. Ku chwale imienia Twojego świętego. Panie, ku wywyższeniu Twojego świętego imienia. Bądź błogosławiony, Ojcze, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego po wieki wieków. Amen. Amen.